Technologicznie live session. Prawie jak jam session, tylko zespół trochę mniejszy. Mieliśmy frajdę spotkać się z naszymi słuchaczami w Gdyni. Takimi, których wiedza o świecie IT przerasta naszą wielokrotnie. Teatr muzyczny, blisko portu, duża widownia, duże wymagania, ale wygląda na to, że nie zawiedliśmy. Temat był bardzo ważny i bardzo na czasie. Naucz się dziś, jak pracować jutro. W każdym kontekście. Przywództwa, produktu, usługi, technologii i komunikacji. Szanowni słuchacze, oddajemy odcinek specjalny podcastu technologicznie zarejestrowany na scenie konferencji IT Manager of Tomorrow.
Dlaczego spotykamy się na tej scenie w formule podcastu, panowie? Opowiedzcie.
Dlatego, że dzisiaj, patrząc po Stanach Zjednoczonych, właśnie tak kończą podcasty, albo tak zaczynają dobre podcasty, wychodzą do publiczności, rozmawiają sobie panowie lub panie w miłym towarzystwie i wciągają publiczność w to, co jest dla nas istotne, czyli w słuchanie. Mam nadzieję, że tak będzie i teraz. To, co jest istotne, myślę, w kontekście tematu, którym będziemy się za chwilę zajmowali, to jest też rzeczywiście przemyślenie sobie przez was, co wy ze swoim zawodowym życiem robicie dzisiaj, jak chcielibyście, żeby ono wyglądało. Chcielibyśmy skupić się na takich kompetencjach, których musimy się uczyć dziś, żeby móc pracować dobrze jutro, żeby w ogóle mieć gdzie i mieć co robić jutro. Paradoksalnie chciałem zapytać cię, Bartek, o rzecz, której byś się dzisiaj, patrząc na swoje krótkie życie, oduczył, bo wiesz, że nigdy w życiu już ci się nie przyda.
Z jednej strony rzeczy, których chcesz się oduczyć, to moim zdaniem są nawyki, które w trakcie nabierasz, czyli to jest ten przysłowiowy, nie zawsze intelektualny, ale tłuszczyk, który ci się gromadzi wewnątrz twoich procesów, wewnątrz tego, jak pracujesz i tak dalej. Dlatego, że bardzo dużo skupiamy się na procesie uczenia w organizacji, ale nie zawsze robimy dystynkcję pomiędzy tym, czy to, co uczymy się, jest dobre, albo złe. Dlatego, że w zależności od tego, podobnie jak z ćwiczeniami, tak jak ćwiczysz, to możesz ulec kontuzji, ale również ćwiczysz i możesz nabrać, nie wiem, masy mięśniowej. Podobnie jest z nabieraniem pewnego rodzaju nawyków w organizacjach, jak pracujemy. Pracujemy z różnymi ludźmi, dla różnych ludzi. Jeżeli się pracowało, a ja miałem to nieprzyjemność pracować też z ludźmi, którzy reprezentują taką bardzo tradycyjną polską szkołę zarządzania, to niektórych rzeczy, których nauczyłem się od tych osób, musiałem się oduczać latami i trzeba pamiętać, że ten tłuszczyk, który się nabywa w ten sposób, to nie zawsze jest ten tłuszczyk organizacyjny, ale też kompetencyjny i zachowawczy.
Mentalny.
Znaczy. Mentalny również, tak? I to jest tak, jak są trzy rodzaje tłuszczu. Jest tłuszcz tak zwany visceral fat, to jest ten tłuszcz, który jest bliżej pleców i on jest jednocześnie najbardziej niebezpiecznym i najbardziej niewidocznym rodzajem tłuszczu. I w każdej organizacji istnieje taka tkanka złych nawyków i w każdym zespole istnieje taka tkanka złych nawyków i w każdej osobie istnieje taka tkanka złych nawyków. I teraz trzeba dużo, dużo pracy wykonać, żeby pewnych rzeczy się oduczać, ale zanim się ich zaczniesz oduczać, musisz je najpierw zidentyfikować. I najtrudniejsze jest zidentyfikowanie, no bo z jednej strony możesz być super zajęty robieniem rzeczy, nawet jeżeli ci wychodzą, czyli masz sukcesy i tak dalej, ale nawet jeżeli osiągasz sukcesy, to nie oznacza, że nie robisz, czy nie dostajesz tych złych nawyków w trakcie swojej pracy, tak, czy nabierania doświadczenia zawodowego. Problem jest taki, że bardzo trudno jest pracować nad samym sobą, bo brakuje czasu, bo brakuje kompetencji, bo nikt nas nie uczył tego, jak pracować nad samym sobą, jak być nie tylko wobec siebie krytycznym w rozumieniu, nie nadajesz się do zrobienia tej rzeczy, tak? Bo ci coś nie wyszło, ale również krytycznym w rozumieniu potrafisz ewaluować siebie w środku albo masz ludzi wokół siebie, którzy pomagają ci w sposób w miarę subiektywny pomagać odkrywać te rzeczy, które u ciebie mogą nie działać albo które ewentualnie są tymi złymi nawykami. Najczęściej to odkrywanie złych nawyków polega, albo inaczej, uwydatnia się wtedy, kiedy przechodzisz ze stanowiska na stanowisko albo z pracy do pracy, bo zmienia się środowisko, w którym przebywasz, zmienia się rola, w której jesteś i nagle się okazało, że masz do czynienia z nowymi aspektami, co do których twoje poprzednie nawyki już nie do końca pasują albo być może w ogóle były złe.
Za chwilę o to zapytam w kontekście oduczania jeszcze, natomiast my nie specjalnie się szykowaliśmy na dołożenie jakichś akcentów zdrowego odżywiania się, natomiast jesteśmy w tym wieku, że mamy za sobą badanie longevity i wiemy, co tak naprawdę nam dolega, jak stare jest nasze ciało i to później przekłada się też na to, jakie decyzje w życiu podejmujemy, tak swoją drogą a propos oduczania. Mówisz o dwóch różnych obszarach, o merytorycznej wiedzy, której być może trzeba się pozbyć z uwagi na przyszłość, ale jednocześnie to jest właśnie jakaś mentalna wiedza czy mentalne przykłady zachowań twoich byłych szefów. Co dzisiaj dla ciebie jako lidera, też dla młodych founderów jest najważniejsze, najistotniejsze? Żeby wiedzieć, co robić, czy żeby umieć to zrobić, chroniąc mentalnie siebie?
Żeby potrafić argumentować dany problem w swojej głowie w sposób, który jest kontra i pro Czyli jeżeli masz decyzję do podjęcia, to jednocześnie potrafisz w swojej głowie obrócić ten argument w jedną i w drugą stronę przed podjęciem decyzji.
Czyli kwestionować własne pomysły.
Nie tylko kwestionować, ale potrafić patrzeć na nie z różnych perspektyw. Bo w wielu organizacjach zazwyczaj procesy decyzyjne albo są stricte narzucone, czyli nie mamy możliwości obrócenia tej decyzji po to, żeby ją zakwestionować albo spróbować na nią spojrzeć z innej strony, tylko na zasadzie to jest kierunek i podążajmy w tym kierunku i brakuje tego, co zresztą było w panelu u chłopaków wcześniej powiedziane, że dzisiaj słabością czy głównym wyzwaniem jest wyzwanie tak zwanej drugiej linii w organizacjach. Czyli nawet jeżeli CEO, founderzy i founderki organizacji wiedzą, w którym kierunku chcą iść, to nie są w stanie samodzielnie zrealizować tej wizji. I żeby dobrze zrealizować tą wizję, potrzebujesz ludzi, którzy pomogą ci udać się w tą podróż. I ta tak zwana druga linia, middle management czy C-1 w organizacjach, to jest ogromne wyzwanie, dlatego że dzisiaj, jak przynajmniej ja rozmawiam z wielu CEO czy C-levelem w organizacji, to sygnał jest następujący. Mamy zbyt mało ludzi w drugiej linii, którzy potrafią podejmować decyzje i generalnie rzecz biorąc dostarczać tą wartość, której oczekuje ten C-level. I teraz jest oczywiście pytanie, czy ta wartość dostarczona to jest właściwie zdefiniowana.
Yes.
Ale z drugiej strony to jest umiejętność bycia nie tylko i wyłącznie podawaniem tej linii. Dlatego, że w wielu organizacjach middle management służy do przekazywania, jakby biorę z lewej i przekazuję na prawą, a nie po to, żeby budować zespoły, które są w miarę samodzielne. Dlatego, że dobry zespół, czy dobra organizacja, czy jeżeli istnieje w ogóle jakakolwiek definicja dobrego pracownika, to jest osoba, która na swoim stanowisku jest upoważniona do podejmowania samodzielnych decyzji albo w jakiś sposób kolektywny, albo sposób samodzielny. I to oduczanie się to nie jest tylko i wyłącznie część merytoryczna, czyli jeżeli wczoraj znałem Lispa, to dzisiaj muszę znać, nie wiem, Pythona, to niekoniecznie jest ten problem. Problem jest taki, to jest czy potrafię odnaleźć się w istniejącym sposobie na przykład programowania dzisiaj, albo w istniejącej infrastrukturze, albo w nowych sposobach budowania produktów. Dużo się mówi o Agile'u, my też rozmawialiśmy o Agile'u. Jak ktoś słucha podcastu, to wie, że nie jestem zbytnim fanem takiego ślepego podążania tym procesem. Jestem dość dużym krytykiem obszarów skramowych, które w moim mniemaniu wynaturzają większość organizacji jako procesy. I jeżeli ta wiedza to jest tylko pod tytułem, jak mam dobrze robić skrama, to nie jest wiedza, której potrzebujesz uaktualniać. Twoja wiedza, której potrzebujesz uaktualniać, to jest jak rozwiązywać właściwie, czyli jaki jest proces, powinien właściwie rozwiązywać problemy klientów i w związku z tym próbujesz, testujesz różnych, nie wiem, metodyk czy metodologii do pracy. I ta umiejętność eksperymentowania jest problematyczna z dwóch powodów. Po pierwsze, zazwyczaj nie ma na nią czasu. Po drugie, organizacje nie promują tego, czyli to kurikulum takie edukacyjne wewnątrz organizacji zazwyczaj nie istnieje, co sprawia, że robimy coś w określony sposób przez bardzo długo. Każda osoba, która próbuje to zakwestionować, jest tam odpychana na bok w tych procesach, a z drugiej strony dochodzi jeszcze do sytuacji pod tytułem, jeżeli to robimy przez ileś tam lat i to działa, to po co to zmieniać?
To jest kwestia odwagi, niewiedzy, czego?
Niechęci do podejmowania ryzyka w większości przypadków. Może być też kwestią na przykład nieświadomości tego, że dane rozwiązanie albo inny alternatywny proces może być lepszy i funkcjonować na rynku, tak? No bo jeżeli dzisiaj zespoły, nie wiem, produktowe funkcjonują w reżimie skramowym, a jest coś takiego jak ShapeUp, co jest raczej mało znaną metodyką do pracy, a dużo skuteczniejszą niż Scrum, no to może to być też kwestia świadomości, czy coś takiego istnieje, tak? Ja na przykład sobie nie wyobrażam pracy w metodyce skramowej, a bardzo sobie chwalę pracę w ShapeUpie, mimo tego, że jest to rzecz niszowa i trzeba dużo czasu też spędzić na to, żeby się jej nauczyć. Z drugiej strony, w każdej organizacji też są osoby, bardzo często mają trudną rolę albo często spotykają się z niechęcią. To są te osoby, które próbują wprowadzać nowe rzeczy w różnych miejscach w organizacji. Czyli wiemy, że coś jest ważne, typu AI jest ważne, ale co z tego, jak my tu mamy taczkę do załadowania i sama organizacja czy procesy w organizacji nie stymulują tego powstawania i zazwyczaj jest tak, że to są indywidualne osoby, które biorą na siebie, czy dla fanu, czy dlatego, że się pasjonują jakimś tematem, czy dlatego, że dopiero przyszły
coś,
do organizacji.
Co jest hot.
Nie tyle hot, ile coś, co widzą, że przyniesie zmianę.
Tylko wiesz, widzą, że przyniesie zmianę, ale z drugiej strony widzą swoich szefów, myślą sobie, z nim to się nie uda, więc spróbuję zrobić sam, bo wiesz, zmierzam też trochę do takiego pytania. Nasi szefowie, czasami to byli nawet ci sami, oni mają tak 15-20 lat więcej niż mamy my, więc zastanawiam się, czy w ich głowie umiejętność nadążenia za czasami, które dzisiaj są, jest trudniejsza niż w naszym przypadku,
to
czy
pewnie
nie?
Zależy, wiesz, na poziomie takim indywidualnym, tak, no bo wiesz, ja znam osoby, które są CEO, nie wiem, grubo po 60 i sharpest mind ever, a znam osoby, które no to mają, wiesz, 40 lat i generalnie rzecz biorąc, te umysły być może kiedyś
są dalekie od smart.
Dalekie od ostrzenia.
Tak, jesteśmy razem, żeby się uzupełniać w ten sposób, ale to czego tutaj dzisiaj brakuje tak naprawdę? Ja zacząłem od oduczania trochę przekornie, natomiast czego dzisiaj liderom brakuje, albo na co powinni zwrócić uwagę, żeby nadążać za tak dynamicznie zmieniającym się czasem?
Moim zdaniem niczego nie brakuje. Czyli to, co jest problemem na pewno, to jest chęć do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji w organizacjach. To, co mówił Paweł na poprzednim panelu, czyli w ramach pewnego dobrobytu dochodziło do tego, że organizacje rosną, rozrastają się zarówno na poziomie ilości osób, które pracuje w organizacjach, co sprawiło, że na przykład nie wiem, zespoły produktowe i inżynieringu rosły do jakichś niebotycznych poziomów, a ta idea tak zwanych two pizza teams sprawdza się doskonale i raczej powinno się w organizacjach pilnować tego reżimu, żeby zespoły nie wychodziły ponad ten framework. I dzisiaj w zasadzie mamy do czynienia nie tyle z problemem takim, wiesz, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, co robić, albo nie potrafimy postawić diagnozy, ile decyzje o tym są dużo trudniejsze, bo one mogą oznaczać reorganizację w wielu zespołach, zmniejszenie struktury tych zespołów, zmniejszenie na przykład zatrudnienia, albo rzecz bardzo trudna dla wielu CEO-sów, to jest decyzja o tym, żeby robić mniej. Jednym z głównych problemów w organizacjach jest to, że im większa organizacja, tym, nawet jeżeli wszyscy uczymy się tego samego, te siły w organizacji idą sobie w swoim kierunku, nie? Czyli tam sobie płynie marketing, tam sobie płynie sprzedaż, tam sobie płynie zespół produktowy czy zespół inżynieringu, no i po drodze ktoś tam próbuje to spinać, żeby osiągnąć wspólną nić porozumienia co do kierunku. Najczęściej ona się spotyka w prezentacji PowerPoincie, nie? Tak? Czyli te slajdy zrobił marketing, te sprzedaż, te ktoś tam, później zaprezentowaliśmy, jak to tak w miarę spójnie wygląda, no to chyba się przyklepie, nie? Będzie budżet. Ale to, czego moim zdaniem bardzo brakuje z punktu widzenia uwspólnienia wiedzy w organizacjach, to wspólnego mianownika, w jaki sposób mierzy się sukces w organizacji. Dlatego, że on dzisiaj jest mierzony na zasadzie, nie wiem, KPI-ów czy wyników w organizacjach, na zasadzie takiej, że to są KPI-e dla marketingu, to są KPI-e dla sprzedaży, to są jakieś tam, a na górze są po prostu KPI-e przychodowe dla całej organizacji. Natomiast to, z czego trzeba zdać sobie sprawę, że wynik przychodowy w organizacji, czyli tak zwane zrobienie budżetu, jest tak zwanym lagging indicator, nie? Czyli najpierw się musi coś wydarzyć, dopiero później pojawiają się przychody. Najpierw coś zrobiliśmy dla przysłowiowego klienta, on coś kupił, przez to, że kupił, wpływają przychody na nasze konto. Więc, to jest pewnie kontrowersyjna teza dla wielu osób, ja nie jestem zwolennikiem celów przychodowych. Uważam, że cele przychodowe to są lagging indicator, one się pojawiają w wyniku zrobienia czegoś. I w takich organizacjach jak, nie wiem, Shopify, Spotify, generalnie rzecz biorąc, szybko rosnących spółkach technologicznych, frameworkiem, który się stosuje do uwspólnienia mianownika w organizacji jest tak zwany North Star Framework, czyli mamy do czynienia z jedną walutą, jakąś metryką, która jest wspólną metryką dla wszystkich działów, podczas gdy inne metryki kontrybuują do niej i dopiero wtedy podejmujemy decyzję.
Liczba użytkowników?
To jest akurat vanity metric. To jest moja ulubiona...
Jak nie przychody, to co?
Bardzo lubimy daily active users, monthly active users.
No, na przykład.
Liczba odsłon.
Ściągnięcie w Stanach.
To jest vanity metric, nie? Czyli jak ktoś przyjdzie dzisiaj do mnie i powie, ja chciałbym, żebyś mi dostarczył 1 000 000 daily active users, to ja mówię, to ja tylko bym chciał 1% z tej kampanii i będzie ekstra. Mhm. Natomiast na koniec to nie zostanie dostarczone żadnej wartości. W Spotify'u na przykład to jest metryka dotycząca liczby odtworzeń treści muzycznej przez premium subskrypcję. I każde działanie w całej organizacji,
czyli płacącego,
powinno być kontrybuowane jakby do ruszania tej metryki. Czy podejmujemy decyzję na poziomie roadmapy, produktu, engineering, sales, partnership czy cokolwiek innego, to jeśli jesteśmy w stanie przez nawet metrykę pośrednią ruszyć tą główną metrykę, to znaczy, że cała organizacja będzie szła do przodu i ten wspólny mianownik jest bardzo ważny. I jak mamy już ten wspólny mianownik w organizacji, w poszczególnych zespołach, czasami to nie jest North Star dla całej firmy, czasami to może być na przykład dla części organizacji i mamy już tą swoją północną gwiazdę, to wtedy w ogóle kończysz dyskusję pod tytułem, co jest dla kogo ważne, bo okazuje się, że wszyscy decydują o tym, żeby ruszyć jedną metrykę. Więc wyjmujesz bardzo duży proces uzgadniania tego, co kto chce zrobić i zaczynasz go przekształcać w proces pod tytułem, a jak bardzo twoje działanie rusza tą metrykę. Czyli z procesu pod tytułem, ja jestem w organizacji ważniejszy, ja mam większy budżet, ja mam więcej ludzi, ja ci przyblokuję ten proces, przechodzimy na zasadzie, w jaki sposób ruszamy metryki. I dużo się mówi w organizacjach pod tytułem będziemy data-driven i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, bez uwspólnienia waluty, jaką się posługujemy, bez ustalenia tego mianownika, po prostu się tego nie da dobrze zrobić, bo każdy będzie ciągnął, będziemy data-driven, ale ja będę miał swój data dotyczący moich KPI-ów, a ty swój data dotyczący swoich KPI-ów. I teraz jak masz już ten mianownik, to wtedy zaczynasz sprawiać, żeby wiedza w danej organizacji rosła na poziomie indywidualnym i na poziomie zespołów w kierunku, w którym dana firma chciałbyś, żeby tam podążała, tak? Mhm. W Apple'u funkcjonuje na przykład uniwersytet. Ściągnięto tam wiele, wiele lat temu, zbudowano uniwersytet, ale w kurikulum tego uniwersytetu wewnątrz Apple'a nie uczy się, jak być innowacyjnym. Nie ma takich przedmiotów. Również nie uczy się, jak na przykład wykonać nie wiem, nowy przedmiot, tak? Ale uczy się bardzo dużo na przykład, nie wiem, o tym, jaka jest konstrukcja poszczególnych materiałów, jak wyglądają procesy tworzenia tych materiałów. Uczy się fizyki, uczy się chemii tych produktów, uczy się powstawania po stronie hardware'owej i uczy się rzeczy po stronie software'owej czy po stronie oprogramowania i uczy się na przykład rzeczy miękkich, sposobów komunikacji, w jaki sposób my komunikujemy się jako firma po to, żeby każda nowa osoba, która w tej organizacji na przykład przychodzi, generalnie rzecz biorąc, na pewnym etapie tego procesu edukacyjnego wewnątrz firmy, po pierwsze, żeby on był spójny, czyli żeby średnia wiedza dotycząca tego, po co rzeczy robimy i jak je robimy oraz gdzie mamy zawieszoną poprzeczkę, była na w miarę zbliżonym poziomie, no ale najpierw masz wspólną walutę.
Choć mówiąc o tym uniwersytecie Apple'owym i o nazwach przedmiotów, czy to są właśnie te rzeczy, na które dzisiaj powinno się szczególnie zwracać uwagę? Czyli my wiemy, jak zbudować ten telefon, natomiast potrzebujemy wiedzieć najwięcej o tym, z czego my to zrobimy?
Była kontrowersyjna teza.
Kolejna kontrowersyjna teza, ja sobie notuję.
Że prawdopodobnie jedną z większych krzywd, jakie wyrządzono pracownikom, to umożliwianie swobodnego decydowania o budżetach edukacyjnych. Dlatego, że w wielu firmach i organizacjach doprowadziło to do sytuacji takiej, w której pracownicy rozwijają te budżety w ramach swoich potrzeb, a nie w ramach potrzeb organizacji albo potrzeb organizacji dnia jutrzejszego.
Czyli oni czują, czego dla siebie potrzebują, ale to wcale nie musi być dobre dla organizacji.
I czasami to może być dobre dla organizacji, czasami, ale nie zawsze, nie? Dlatego, że mogę ten budżet wydać na pieniądze, które sprawią, że moje skillsy będą dobre dla następnego pracodawcy, a nie na przykład dla obecnego pracodawcy. I być może nie ma w tym nic złego, ale z punktu widzenia firmy problemem jest to, jeżeli zbiorowo uczenie się wewnątrz firmy jest na zasadzie outsourcowania tego do działów HR. Tak? Czyli traktujemy ten benefit jako benefit, a nie jako umiejętność podnoszenia kwalifikacji w ramach indywidualnym albo w szczególności w ramach zespołów. I moim zdaniem to jest ogromna odpowiedzialność menadżerów w poszczególnych zespołach. Czy ja dbam jako menadżer czy menadżerka, dbam o podnoszenie kompetencji mojego zespołu. I można to robić na różne sposoby, czy też przez stymulowanie czy opłacanie, nie wiem, studiów dla członków zespołów, ale to można robić przez tak zwany transfer wiedzy. Bardzo niewiele zespołów decyduje się na przykład na takie sesje, ja akurat jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby piątki albo piątkowe popołudnia przeznaczać co tydzień na tak zwane sharing sessions, tak? Czyli czego się nauczyłam, nie wiem, w ostatnim tygodniu. I można sobie robić różne konstrukcje od ktoś przychodzi i mówi, o jakiej książce przeczytał, ktoś mówi, co ciekawego zobaczył, z jakiego narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Ale na koniec dnia, nawet jeżeli ustrukturyzujesz sobie w sposób formalny takie kurikulum wewnątrz organizacji, co wiele firm robi i niektóre potrafią to robić sukcesami, to nie zastępuje środowiska, w którym się po prostu uczy przez robienie rzeczy. To jest jakby esencja tego procesu. Ja kiedyś miałem, chyba rozmawialiśmy o tym, taki program do przygotowania jeszcze w IKEA, 100 tysięcy plus pracowników w zakresie digital skills. No to jak ja usłyszałem, że mam to zrobić, to moja pierwsza odpowiedź to była I need a bigger budget, nie? No i tam oczywiście wykorzystaliśmy AI, żeby zmniejszyć koszty, wprowadzić ten program do kurikulum, bo normalnie jakbyś zrobił taki program w sposób train the trainer, nagrania, opracowania, wiesz, różne ręki i tak dalej, to zanim ten program by się skończył, to już trzeba by było go wyrzucić do kosza, bo te skille by były nieaktualne, nie?
A jakie skille dzisiaj są aktualne, twoim zdaniem?
Najbardziej?
No niech to będzie top 5 Pucka.
Najbardziej są, moim zdaniem, są skille komunikacyjne, czyli to jest moim zdaniem najtrudniejszy element. I skill komunikacyjny moim zdaniem jest takim obszarem kilkutorowym. Po pierwsze, to jest skill pod tytułem to, co mam tutaj, potrafię przekazać tutaj, czyli za pomocą słów lub języka pisanego jestem w stanie w sposób świadomy, skondensowany i jasny dla drugiej osoby, niezależnie od formy podania, czy forma podania będzie mailem, Slackiem, czy w trakcie Teamsów, czy w trakcie spotkania w biurze, w sposób zrozumiały i biorący pod uwagę tego, do kogo ten komunikat robię. I to są takie rzeczy, które są bardzo trudne, jeśli nie są szkolone.
Mhm. Bartek to jest ta osoba, która potrafi jednego maila pisać przez godzinę, jest z tego dumny, prawda?
Tak, bo zdarzają się takie maile, tak jak to zdarzają się takie newslettery, nie? Że spędzę kilka godzin na pisaniu newslettera, a później wyrzucam całego do kosza, bo...
Ale tu, dokończając ten mały nawias, chodzi o to, żeby zrozumienie po drugiej stronie było jak największe, żebyś nie musiał pisać siódmego i dziesiątego maila. Komunikacja to jest pierwsze z top 5, a później?
Tak. Pierwsza rzecz byłaby komunikacja. Druga rzecz to jest umiejętność czy stworzenie środowiska, w szczególności jeżeli jesteśmy menadżerami w zespołach, w którym mamy możliwość do pozwolenia ludziom robienia rzeczy. Mhm. Bardzo często funkcjonujemy w pewnego rodzaju reżimach takich, nie tylko reżimach czasowych, czyli ma być na piątek, obiecaliśmy, że zrobimy i tak dalej. Natomiast funkcjonujemy w reżimach również decyzyjnych, czyli ja mówię, co ma być zrobione, więc ma być zrobione, a niekoniecznie pod tytułem oto jest problem do rozwiązania, w jaki sposób ty zespole, czy ty osoba w zespole możecie ten problem rozwiązać.
Ale jakbyś to nazwał wolnością, uwalnianiem potencjału? Co to jest?
Weźmy taki przykład.
Rozumiem, że mówimy o pewnej kompetencji menadżera, który musi na to pozwolić swojemu zespołowi. Ja ci nie powiem, jak to zrobić, ale chętnie zobaczę za miesiąc, co zrobiłeś, żeby to się stało.
Wiesz, niekoniecznie za miesiąc. Weźmy spotkanie dyrektorów, nie? Siedzi 10 dyrektorów na spotkaniu, ale siedzi tam, nie wiem, ML inżynier, czy powiedzmy tam, nie wiem, full stack dev, który na koniec odpowiada za realizację określonego projektu i przez całe spotkanie nikt tej osoby nie zapytał o zdanie. Albo już nie mówiąc o tym, co ty byś zrobił, zrobiła, gdybyś ty odpowiadał za tą decyzję, po to, żeby wiedzieć, co osoba, która autentycznie robi to na co dzień i na jakie rzeczy zwróciłaby uwagę, jakie rzeczy by pokazała, tak? Zazwyczaj ta komunikacja, czy też generalnie rzecz biorąc, ten transfer wiedzy czy rzeczy do wykonania odbywa się z góry na dół, nie z dołu do góry, albo nie w bok. To jest moim zdaniem duże wyzwanie.
Trzecie.
I trzeci obszar moim zdaniem to jest obszar, który jest związany z wystawianiem siebie na rzeczy, które powodują tarcia z perspektywy organizacyjnej. W bardzo wielu miejscach, jak sobie funkcjonujemy w jakimś zespole, jesteśmy data scientist, engineer, sales czy cokolwiek innego, bardzo lubimy się otaczać tymi osobami, z którymi na co dzień robimy rzeczy, czyli sales w sales, data scientist z data scientist i tak dalej. A interdyscyplinarność zespołów pomaga w rozwiązywaniu problemów. I to, co jest bardzo trudne, a chyba co było jednym z takich ciekawszych experience'ów, jeszcze powołując się ponownie na IKEA, że wystawienie siebie w różnych rolach, czyli skorzystanie z innych ról jest bardzo ważne. Czyli ten motyw, który jest w IKEA w różnych organizacjach stosowany, w której w IKEA nie można, jeżeli ktoś by był z tym nie okej, to nie mógłby pracować w tej organizacji. Czyli jeżeli w trakcie roku minimum 14 dni w każdym roku, niezależnie od tego, czy jesteś CEO, czy kimkolwiek w organizacji, idziesz pracować do wybranych sklepów lub call center. Najczęściej pełnisz tam różne role. Można spotkać osobę, która jest, nie wiem, CEO organizacji, który będzie siedział na kasie, tak? Możesz spotkać CEO w danym kraju, który będzie siedział na przykład w call center i odpowiadał na rozmowy. I ta ekspozycja na inne role po to, żeby zobaczyć, co się stanie, jeżeli włożę kogoś innego buty. Nie? W jaki sposób ten zmienia paradygmat myślenia z punktu widzenia ludzi, którzy zaczynają budować produkty. Nie wiem, ja odpowiadałem za produkty digitalowe i poszedłem na przykład do sklepu i zobaczyłem system, który my robiliśmy i wydaliśmy go do użytkowników w sklepie i zobaczyłem, jak ten wygląda proces naocznie i powiedziałem, to co myśmy zrobili w takim razie. To nie powinno tak wyglądać, tak? I to są takie rzeczy, w której budowanie zespołów nie tylko indyscyplinarnych, bo w IT czy w sektorze technologicznym mówimy o takich zespołach, które pracują ze sobą, tu są osoby z produktu, tu engineering, tu data i tak dalej, i tak dalej. One tam tworzą pewnego rodzaju roje, w których można sobie pracować, ale autentycznie umiejętność i procesowa w wielu organizacjach postawienia się w roli kogoś innego, komu podajemy pracę albo od którego odbieramy pracę, jest moim zdaniem bardzo ważna.
Mówimy o top 5, jesteśmy przy trzecim i teraz chciałbym pomóc ci albo spróbować być może z wami także napisać te dwa pozostałe, żeby ta piątka była pełna. Mówiłeś dużo o tym, że dzisiaj zdecydowanie miękkie kompetencje są najistotniejsze. Komunikacja to jest jeden z nich, powiedziałeś fundamentalny. Jaki jeszcze miękki talent trzeba dzisiaj mieć, żeby ogarniać to, co jest do ogarnięcia?
Może nie tyle talent, ile do jednej rzeczy, której chciałbym bardzo zachęcić, to jest dźwignięcie poprzeczki. Wszędzie w poprzek pracy i życia, na które dzisiaj spoglądamy, mediów i tak dalej, wszędzie jest obniżana dzisiaj poprzeczka. To jest ten przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie dla dzieci rezygnuje się z uczenia algebry, bo jest zbyt trudna. Podczas gdy ta sama algebra uczona jest w Polsce i w Chinach i generalnie rzecz biorąc, dzieci dają radę.
I żyją.
I obniżanie poziomu dzisiaj, albo inaczej, obniżanie poprzeczki jest widoczne w każdym aspekcie naszego życia. To, do czego ja bym zachęcał, my w organizacjach wielu nie potrzebujemy bardzo często więcej ludzi. Potrzebujemy lepszych ludzi. I dźwiganie poprzeczki w organizacjach na tym, kogo zatrudniamy, dlaczego zatrudniamy oraz jaką pracę oddajemy, czyli że nie robimy chałtury, potrzebują, nie? Było na wczoraj, tyle się udało zrobić i tak dalej. Mamy problem, moim zdaniem, w wielu organizacjach i na poziomie leadershipu w organizacjach, że dopuszczamy, że poziom chałtury, jaki jest dopuszczony, jest na dużo wyższym poziomie. I moim zdaniem powinniśmy dźwignąć poprzeczkę w wielu miejscach w organizacji i funkcja, która jest najważniejszą funkcją kulturotwórczą w każdej organizacji, czyli tego, kogo zatrudniamy do naszego zespołu, po co i dlaczego, została wyoutsourcowana przez większość liderów i liderek w organizacjach do działów HR. Szukam kandydata X, znajdźcie mi tą osobę. Ja odpowiadam w następujący sposób. Jesteś liderem danego działu albo danego zespołu. Twoja odpowiedzialność to jest znaleźć najlepszą osobę na dane miejsce. Nie można wyoutsourcować tej rzeczy. Przez to outsourcowanie, które później trafia na taśmę ogłoszeń, zaczęliśmy obniżać poprzeczkę ludzi, którzy przychodzą do organizacji. Przez obniżenie tej poprzeczki mamy do czynienia z większym churnem w organizacjach, dlatego że najlepsi ludzie odchodzą z organizacji, skoro wszyscy obniżają poprzeczkę. Generalnie rzecz biorąc, czy ja mogę pracować w lepszej organizacji? Mogę, więc pójdę do tej organizacji i mamy do czynienia z sytuacją, w której zatrudniamy ludzi i mamy dla nich jeszcze mniejsze wymagania. I to, do czego ja bym chciał zachęcić, chociaż pewnie nie jest to popularny pogląd w wielu firmach, to jest to, żeby od dzisiaj, od wczoraj, od jutra zacząć tą poprzeczkę w organizacjach dźwigać. Powinniśmy tą poprzeczkę dźwigać w stosunku do swoich szefów, jeżeli takowych mamy. Powinniśmy ją dźwigać w stosunku do pracowników, przy czym to nie oznacza więcej pracy i szybciej pracy, tylko to powinna być poprzeczka, która jest poprzeczką mentalną dla wielu organizacji i przede wszystkim w stosunku do siebie. Dlatego, że to wszystko zaczyna się tak naprawdę od nas. I to jest ten syndrom rzuconego śmiecia na korytarzu, który, albo tej butelki, która się pojawiła w jednej z prezentacji. Po prostu leżała butelka, nikt jej nie chciał sprzątnąć.
Who cares?
Nie?
Natomiast wiesz co, myślę, i może to będzie ten piąty punkt, że kiedy mówimy w kontekście dzieciaków, też jako rodzice, pewnie na sali jeszcze paru rodziców byśmy znaleźli, że to obniżanie poprzeczki bardzo często bierze się nie z powodu, o Jezu, on tego nie ogarnie, to mu obniżmy, tylko takiej dużej troski o to, że my z pokolenia trzepaka wiemy, że trzeba dostać w dupę, pobić się parę razy i tę krew musi polecieć. Nikt nie przyjdzie, nie będzie lamentował. Elżbieta Kuźniar ani Jan Kuźniar nie stali, nie wycierali krwi, nie? Natomiast dzisiaj my tym dzieciom próbujemy przybliżyć wszystko w taki sposób, że właśnie udało się i stąd ta poprzeczka leci w dół. Myślę, że to możemy później też przenosić na poziom organizacji, stąd też to się może brać. Czyli robię to po to, nie, że mi się to podoba, ale sprawię, że moi ludzie później się wypalą. Może wcale. Może będę miał poczucie, że zadbałem o ich komfort psychiczny, mentalny też.
Jeżeli dźwigasz poprzeczkę, to twoi ludzie nie powinni się wypalać, bo jeżeli twoja poprzeczka jest dźwignięta przede wszystkim dla siebie, to wiesz, że twoją odpowiedzialnością jako lidera dla liderki, nie? Jest przede wszystkim dbać o to capacity tego zespołu.
Tak,
nie?
Choć ja się mierzę z tym, nie wiem, czy to jest przekładalne, ale podejrzewam, że może być. Jarek, ty może i dasz radę, ale mnie, nie? I to jest coś takiego, że myślisz sobie, ale to są fajni ludzie, którzy mi to mówią, więc ja bym z nich nie rezygnował, ale widzę, że to jest trochę za wysoko, więc ja skaczę, ale oni nie chcą.
Ale wiesz, ty też skaczesz, bo to jest twoja firma, nie? No bo jesteś przedsiębiorcą, bo ty czujesz odpowiedzialność za to. Większość osób, która by powiedziała w tym momencie pod tytułem, ja nie skaczę, nie? W sensie to jest good enough, to twoja poprzeczka jest w innym miejscu przesunięta. Okay. I z perspektywy poszczególnych osób w organizacjach będziesz patrzył, że ludzie mają w różnych miejscach te poprzeczki. Problem jest taki, kiedy ty zaczniesz zaniżać tą poprzeczkę, bo jak ty zaczniesz ją zaniżać, to każda osoba w twojej organizacji zrobi to samo. I teraz nie o to chodzi, żeby stawiać cele, które są nieosiągalne dla reszty organizacji. To chodzi o to, że jeżeli mówimy z perspektywy jakości i tego, co jest dopuszczalne dla nas, dla naszej firmy z punktu widzenia kultury, z punktu widzenia tego, jak chcemy pracować, że to jest na pewnym poziomie, że pewne rzeczy są okej, ale pewne rzeczy są nie okej, a nie niech po prostu sobie popłyną, jak nikt nie patrzy, to damy radę.
Choć wracając do mentalnego bezpieczeństwa dzisiaj liderów, pracowników, wszystkich jak tu siedzimy, masz takie poczucie, że to jest jedna z tych kompetencji, których dzisiaj, może nie tyle kompetencji, jakiejś świadomości, o której dzisiaj trzeba zadbać, żeby jutro być bezpieczniejszym w tym świecie, czy nie?
Teraz rozmawiamy z perspektywy jakby dwóch zmęczonych gości, którzy domykają teraz miesiące swoich pracy w różnych tam miejscach i tak dalej, nie? I z jednej strony moja odpowiedź powinna brzmieć, oczywiście ten balans, wszystko i tak dalej, ale patrzę z perspektywy przedsiębiorcy, no tak, odpowiedzialności za swój zespół. I jak ja sobie myślę pod tytułem, to jeszcze dwa spotkania po to, żeby zamknąć kolejny deal, po to, żeby mój zespół czuł się swobodniej, kompetentniej, po to, żebyśmy coś zrobili ciekawego i tak dalej, no to ja wezmę oczywiście
Czyli
te dwa spotkania.
Poprzeczkę, nie? Ochrony siebie przesuwasz sobie.
Ale to jest problem.
No właśnie.
Tak? Dlatego... No bo jeżeli tą poprzeczkę ja co chwilę będę sobie dźwigał wyżej, to w pewnym momencie przychodzi ten moment, kiedy ona już jest na takim poziomie, że już się nie da tego przeskoczyć, nie? Albo inaczej, nawet nie będziemy miał capacity, żeby to przeskoczyć. To jest bardzo trudne, tak? Na poziomie organizacyjnym oczywiście jest ogromna rola na przykład zespołów HR-owych po to, żeby umiejętnie tą poprzeczkę opakowywać w potrzebne kompetencje dla zespołów, w szkolenia, w jakieś programy, które są wellnessowe. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że bardzo wiele z tych rozwiązań jest rozwiązaniami albo modnymi, albo ad hocowymi, a one nie patrzą pod tytułem, piję też tutaj do wiesz, naszych rozmów dotyczących pracy hybrydowej, zdalnej, w biurze czy cokolwiek innego, że nie ma kwestionowania istniejących procesów, albo bardzo często nie ma zwracania na uwagi na te problemy pracowników, nie? Czyli jeżeli tam ktoś potrzebuje dodatkowego czasu w ciągu dnia na to, żeby załatwiać swoje sprawy, to benefit w postaci jest organizacja, która pomoże ci załatwić sprawę, jest fajnym benefitem, który sprawia, że ta poprzeczka nawet zawieszona na wysokim poziomie dalej będzie realizowalna. Ale jeżeli dołożysz jeszcze więcej rzeczy, czyli dołożysz jeszcze więcej pracy, to w pewnym momencie ktoś powie, tego już jest tyle, że nieważne, gdzie ta poprzeczka jest, to jest fizycznie niemożliwe do zrealizowania i odchodzę do miejsca po lewej albo odchodzę do miejsca po prawej.
To jak mówimy o mentalu, to jest dobry moment. Ja sobie zostawiłem to w moich notatkach analogowych, bo takie lubię. Na koniec, ale wykorzystam teraz. Poproszę was o wsparcie mnie w tym, bo rozmawialiśmy z Bartkiem długo przed wejściem na scenę o tym momencie, w którym on dzisiaj jest jako przedsiębiorca, jako lider także. I nie wiem, czy mieliście szansę zerknąć dzisiaj na LinkedIna albo na inne przestrzeni internetowe, ale firma Eleven Labs, która zajmuje się profesjonalnie AI-owym wykorzystaniem dźwięku, ogłosiła, że rośnie w siłę. W rundzie A ma 19 milionów dolarów, prawda? Tam się nikt po złoto nie schyla. I generalnie to jest zespół, któremu Bartek pomógł. Pracują, czy zrobili tę rundę z ludźmi, którzy na polskim rynku prawie wcale, jak nie po prostu wcale, nie inwestowali do tej pory. I to jest super sukces, za którym ten oto tutaj skromny siedzący na scenie człowiek też stoi. Moja prośba do was to są brawa. Bo wierzę, kiedyś świetnie o tym opowiadał założyciel Booksy, Stefan Batory, że to, co jemu się bardzo podoba, kiedy pracuje dzisiaj w Stanach, że on jest w stanie patrzeć na ludzi, którzy odchodzą z Booksy, bo oni wychodząc na rynek zakładają mniejsze Booksy. I oni rozwijają się i rozwijają, rozwijają. Podejrzewam, że to samo się właśnie będzie działo z wychowankami Bartka, więc trzymam za to mocno kciuki.
Zobacz, refleksja. Znaczy, dzięki za to.
Czasem na jednym laurze możesz usiąść na chwilę.
No. Już mnie gniecie. Zobacz, że z perspektywy liderów w organizacjach. Ja bardzo lubię taki framework, jak patrzę przez pryzmat pracy 10-15 lat w różnych organizacjach, swoich, nie swoich, ze świetnymi founderami, z mniej świetnymi founderami, lepszymi, gorszymi menadżerami i tak dalej. Byłem lepszym, gorszym menadżerem, robiłem dobre rzeczy, robiłem słabe rzeczy w niektórych zespołach czy w niektórych organizacjach.
Nie wspominają cię dobrze.
Dzisiaj mnie część osób wspomina dobrze, a część osób generalnie rzecz biorąc, jak się pojawiam czasami jeszcze na recepcjach tych firm po to, żeby się gdzieś tam spotkać, to jakby się żegnają się nogami, żeby tylko nie mieć ze mną do czynienia i to jest normalny proces. Ale ja patrzę na to w ten sposób z perspektywy ludzi, z którymi pracowałem i czasami patrzę wstecz i zastanawiam się, co ci ludzie dzisiaj robią. I uważam, że jedną z najlepszych, a propos Eleven Labs czy Booksy, najlepszych miar liderów i liderek w organizacjach jest to, co robią ludzie, z którymi pracowaliśmy kilka lat temu, którzy byli członkami naszych zespołów, gdzie oni są, co oni robią. Jeżeli są z nami i rozwijają się fantastycznie, ale w jakich są miejscach. I ja uważam, że największą przynajmniej ja przyjemność czerpię w tym wszystkim, że widzę, że ktoś, nie wiem, był u mnie w zespole, robił świetną robotę, jakieś rzeczy wspólnie zrobiliśmy razem, a teraz jest, nie wiem, dyrektorem w jakiejś organizacji, ktoś założył swoją firmę, ktoś spróbował czegoś nowego i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że nie ma z perspektywy leadershipu w organizacji, nie ma ważniejszej rzeczy niż patrzenie na ludzi przez pryzmat tego, w jakim sposób można pomóc im się rozwijać. Czasami te ścieżki zaprowadzą te osoby poza naszą organizację, czyli doszły do pewnego poziomu albo odkryły inne rzeczy i po prostu wychodzą z organizacji, a czasami będzie oznaczało, że zostaną w tej organizacji i będą tą przyszłością tego leadershipu. To myślenie nie tylko jest w rozumieniu kariery takiej drabinkowej, tak? Ale generalnie rzecz biorąc w rozwoju tych kompetencji, które są ważne. W wielu organizacjach nie ma tych tak zwanych programów zastępowania, czyli jeśli ja odejdę z organizacji, to czy będzie dziura w ziemi, czy są osoby, które wejdą na moje miejsce, jedna, dwie osoby, które będą do tego przetestowane. I w wielu firmach, zwróćcie uwagę na to, a polecam takie ćwiczenie, ono nie zawsze jest prawidłowe, ale też dużo sugeruje, to jest, jeżeli odeszlibyśmy dzisiaj ze swojej organizacji, to czy mamy na swoje miejsce osobę, czy trzeba by kolejną osobę zrekrutować? I ja stawiam tezę, że jeżeli nie macie dzisiaj, albo nie macie w perspektywie roku dojścia do organizacji na swoje miejsce, to znaczy, że coś jest nie tak z punktu widzenia leadershipowego wewnątrz organizacji. Dlatego, że w większości firm zatrudnienie kogoś z zewnątrz, i mówię to jako osoba, która również była zatrudniona z zewnątrz na role leadershipowe, być może ten, to się pięknie nazywa learning curve, tej osoby z zewnątrz kulturowo będzie dużo większym ryzykiem dla organizacji niż awansowanie osoby z wewnątrz. Ale to jest ogromna odpowiedzialność dzisiaj osób wewnątrz w organizacji, żeby identyfikować te osoby i po prostu wsadzać je na pewnego rodzaju niekomfortową ścieżkę rozwoju, że nawet jeżeli dzisiaj sobie ta osoba by nie poradziła w tej roli, to być może za pół roku, za rok, a czasami za dwa lata może to zrobić, pod warunkiem oczywiście, że będzie chciała, ale my możemy tam zrobić 5 ruchów, czy oddać 5 decyzji, albo po prostu zapytać. a co ty zrobiłbyś na moim miejscu i później podjąć tą decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. To jest coś fajnego.
Wracając do tego, czego musimy się uczyć dzisiaj albo na co dzisiaj zwracać uwagę, żeby być gotowymi na jutro, pojutrze i tak dalej. Jesteśmy po serii w podcaście Technologicznie rozmów z CTO-sami. Od Intercars przez Żabkę po PKOS-a, mBank i tak dalej. I wielu CTO-sów, którzy byli naszymi gośćmi, na pytanie, czy czują się komfortowo w sytuacji, w której technologia tak bardzo przyspieszyła, mówią: nie wiem, albo nie umiem odpowiedzieć na wszystkie pytania mojego zespołu, albo szczerze, to jest dla mnie za duże tempo. Rozumiesz ich?
Bardzo rozumiem i dzisiaj zresztą panel z Pawłem Leżańskim, z Marcinem, w ogóle super rzecz, tak? Uważam, że to była jedna z najciekawszych rozmów, jakie słuchałem w ostatnim czasie i to, co Paweł powiedział, jeżeli chodzi o traktowanie obszaru technologicznego jako tak zwany cost center, to jest bardzo duży problem dla większości organizacji. Ja bardzo nie lubię nazwy IT w sensu stricte, dlatego że przez wiele lat ona urosła do takiego synonimu osób, do których się przynosi rzeczy po to, żeby rozwiązać problem techniczny czy technologiczny. I raczej kojarzy się to z oddajcie tam komputer, bo mi nie działa, niż z dostarczaniem albo w szczególności drive'owaniem decyzji biznesowych. I dzisiaj problem jest taki dla wielu organizacji, że ponieważ technologia tak bardzo przenika każdą funkcję biznesową, że wiele osób czuje się niekomfortowo z tego tytułu. No i idzie do tych osób IT po to, żeby zrobić rzeczy, które uważają, że powinni zrobić, ale w międzyczasie nie redefiniuje czy nie definiuje problemu do rozwiązania, tylko mówi: wy mi macie zrobić to i to ma być zrobione do wtedy. I to jest ewentualnie budżet, który jest na to możliwy, podczas gdy większość zespołów technologicznych, w szczególności zespołów czy produktów, czy zespołów engineering, ich framework pracy oznacza: jaki problem chcesz rozwiązać, sprawdźmy to z klientami, zobaczmy, co mówią dane, zastanówmy się i dopiero rozwiążmy ten problem.
Ale to jest wciąż brak języka, którym się wszyscy w tej organizacji porozumiewają?
Tak, znaczy to
jest... Ja rozumiem, że przed laty tak to wyglądało. Mamy ten dział IT, helpdesk i idźmy tam z telefonem, komputerem i tak dalej. Dzisiaj słyszę od niektórych, że to się zaczyna zmieniać, że sam biznes czasami przychodzi do działu IT, mówi: słuchajcie, potrzebujemy takiego innego rozwiązania, nie czekają. Ale z tego, co słyszę, wciąż to jest próba mówienia zupełnie różnym alfabetem.
No, ja nie lubię, wiesz, że ja nie lubię tego biznes, nie? W sensie tak, biznes i IT, nie? Kompletnie nie kupuję tego frameworku. Uważam, że jeżeli w organizacji jest tego typu myślenie, to ono jest jakby sygnałem tego, że albo obszar IT nie jest traktowany jako część biznesu, albo obszar biznesu nie rozumie, co to jest technologia. Nie?
Moje pytanie bierze się stąd, że mówisz, że przychodzą ludzie do IT i mówią: zrób mi to na wtedy i wtedy, to jest twój budżet. Czyli nie rozumieją, w jakiej frameworku działa IT po prostu.
Tak.
Stąd...
Dlatego tak wiele organizacji zdecydowało się na tą transformację w obszarze AI, na transformację produktową, nie? Czyli stworzenie zespołów produktowych wewnątrz organizacji razem z zespołami engineering, czy zespołami data science, a nie w rozumieniu to jest biznes, czy poszczególne funkcje, tam marketing, sprzedaż i tak dalej, a to jest zespół IT. I to jest jakaś próba, czasami udana, czasami nieudana odpowiedzi na ten problem. Natomiast wyzwanie dla CTO-sów dzisiaj jest wyzwaniem, które jest w zasadzie tym samym wyzwaniem, co dla CEO. Czyli lista wyzwań CEO, a lista wyzwań CTO się nakładają na siebie. To jest walka o talent, to jest impact w biznesie, top line'owy i bottom line, to jest sprawienie, że firma z punktu widzenia technologicznego albo modele biznesowe z punktu widzenia technologicznego funkcjonują i ta lista jest bardzo ważna. I dzisiaj, jeżeli mamy do czynienia z spółkami, gdzie CEO jest nietechnologiczny, to CTO jest najważniejszym partnerem w biznesie, a jeżeli mamy do czynienia ze spółkami, w których CEO jest bardzo technologiczną osobą, to CTO jest najlepszym takim operations, w zasadzie można powiedzieć CEO, który sprawia, że ta wizja dla organizacji się zadzieje. Natomiast nie da się to bez tych CTO-sów tego zrobić.
To jest ładne dla prowadzącego zdanie. CTO jest technologiczny. Co to znaczy, że on jest technologiczny? Czuje, rozumie więcej niż inni jego kumple CEO-si, czy co?
To znaczy, że decyzje, które są w organizacji z punktu widzenia budowania produktów, uwzględniają fakt, że jakby... Głównym problemem do rozwiązania tego problemu dla klienta jest technologia. Tak? Czyli mamy do czynienia, każdy problem do rozwiązania dla jakiegokolwiek klienta B2B czy B2C polega na tym, że problem zaczyna się w punkcie A, rozwiązanie kończy się w punkcie B. Technologia służy do tego, żeby wszystko to, co jest pomiędzy punktem A a punktem B, każda przeszkoda, która jest, została wyjęta za pomocą technologii. Trzeba wyjąć te rzeczy po to, żeby ten problem został jak najlepiej rozwiązany. Dla CEO identyfikacja problemu do rozwiązania zresztą dla całej organizacji, jest kluczową umiejętnością. Dla CTO umiejętność przystosowania procesów wewnątrz organizacji i dostarczenia technologii, który wyjmuje te rzeczy w efektywny sposób, to jest cała magia, gdzie się dzieją
rzeczy. Czyli ja jako CEO rozumiem, gdzie jest problem, a ty jako CTO znasz technologię, która pozwoli nam ten problem rozwiązać. Koniec?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I z tej kooperacji przychodzi wartość. I teraz oczywiście możesz wymienić sobie tego CEO na osobę, czyli marketing officera, sales officera, czy kogokolwiek innego, bo każda z tych osób może zidentyfikować problemy, ale to ty czy twój zespół, nie wiem, w zależności od struktury organizacyjnej, czy zespoły produktowe i zespoły technologiczne przez, nie wiem, procesy product discovery, rozmowy z klientami i tak dalej, jesteś w stanie powiedzieć, ten problem jest taki, waluta, którą mierzony jest ten problem jest taka, oto jest technologia, która może sprawić, że jeśli zrobimy X albo Z, to rozwiążemy ten problem. Większość użytkowników nie potrzebuje więcej funkcjonalności w swoich produktach. Oni potrzebują lepszego rozwiązywania problemów. Większość firm ma dwojaki problem i on niestety występuje jednocześnie. Pierwszy to jest, tworzy choinkę ze swoich produktów, nie? Czyli szypujemy rzeczy, jest coraz więcej funkcjonalności, a drugi jest taki, że ponieważ dokładamy ciągle rzeczy do tego, to w pewnym momencie te backlogi tak się zapychają, że nie jesteśmy w stanie zacząć produkować. I dzisiaj większość firm nie ma tak zwanego cadence do shipowania rzeczy, czyli do dostarczania rzeczy na rynek.
Shipowanie rozumiemy, cadence sobie wyjaśnimy, spokojnie.
W dobrym tempie. Jeżeli jest sytuacja taka, że ty wydajesz rzeczy do klienta na przykład co pół roku, to znaczy, że twój proces nie działa. Ale zobacz, że, i zawijamy tutaj do tematu uczenia się wewnątrz organizacji i leadershipu bezpośrednio. Jeżeli ty nie sprawiasz, że procesy w twojej organizacji dostarczają wartość dla twoich klientów w pewnego rodzaju rytmie, czyli szybko rezonują, szybko dostajesz zwrot od swoich klientów, dobre, złe, działa, nie działa, chcemy, nie chcemy, to w jaki sposób ty i twoje zespoły i twoja organizacja mają się uczyć? Nie uczysz się, ponieważ nawet jeśli robisz rzeczy, to nie dostajesz z powrotem tej informacji, czy to, co zrobiłeś, jest dobre. I możesz przeczytać najlepsze książki, czyli możesz być najlepszym teoretykiem w danej dziedzinie, ale jak tego nie zrobiłeś i nie dałeś tego komuś, kto będzie tego używał, i ktoś nie powie, to jest kompletnie nie to, co chciałam, albo to jest dokładnie to, czego potrzebowałem, to mi oszczędzi godziny pracy i tak dalej, to who cares, co się zrobiło i jakie książki przeczytało.
Okej, okay. Top 5 Pucka dzisiaj to komunikacja, to jest uwalnianie pewnego potencjału, to jest interdyscyplinarność, to jest podnoszenie poprzeczki wyżej sobie i zespołowi i to jest jakaś sfera mentalna. A dla was? Mamy niecałe 2 minuty na to, żebyście powiedzieli, możecie śmiało, hurtem, albo przynajmniej jedna odważna osoba powie, co dla niej, dla was jest taką kompetencją, której się najbardziej boicie, albo taką, za którą się właśnie złapaliście i rozwijacie, bo czujecie, że ona się przyda jutro. Jak to jest? Uważność. Uważność, empatia. Gdzieś jesteśmy blisko sfery mentalnej, ale to jest wszystko. I to jest też ciekawe w kontekście naszych odcinków audycji, że choćbyśmy nie wiem jak bardzo nie chcieli być czasem technologiczni w audycji, wszystko to, co dotyczy sfery mentalnej, sfery rozwoju liderów, sfery kompetencji miękkich właśnie, ma zwykle najwięcej słuchaczy. Chyba najpopularniejszy odcinek to jest o tym, jak dobrze czytać książki i jak się za nie zabierać. Więc za to wam też dziękujemy, ale to jest też właśnie jakby dowód na to. Bardzo wam dziękuję za te odpowiedzi, że merytoryczne przygotowanie do różnych rzeczy jest skrajnie istotne. Natomiast ogarnięcie głowy jest często ważniejsze.
No, w szczególności dla liderów i liderek w organizacjach. Tak? No bo jeżeli masz do czynienia z całą tą bieżączką, z którego mamy do czynienia i dobrze wszyscy, jak tutaj jesteśmy na sali, o tym wiemy. Pełne backlogi, lista dudu się nie kończy, nie ma czasu, spotkania w pośpiechu, większość rzeczy jest robiona w biegu i bardzo często nie mamy czasu na tym, żeby się zatrzymać na chwilę i zadać sobie pytanie, czego my się aktualnie uczymy, jakich złych i dobrych nawyków w ostatnim czasie nabraliśmy i przede wszystkim z punktu widzenia tego leadershipu zaplanowanie dla naszych zespołów, dla ludzi w naszych zespołach i w naszych organizacjach, czego chcielibyśmy, żeby się nauczyli w najbliższym czasie i jaki jest nasz plan. Nie plan HR-u, nie plan mojej organizacji, jaki jest nasz plan dla tych osób, po to, żeby ten cel w postaci podnoszenia
poprzeczki
i tego poziomu edukacji wewnątrz organizacji zaplanować. Na koniec dnia to jest nasza odpowiedzialność.
Bardzo wam dziękujemy. Bartek Pucek, Jarosław Kuźniar, podcast technologicznie na Voice House. Polecamy się.
Dziękujemy.
Spokojnego dnia.
To był odcinek specjalny podcastu Technologicznie, zarejestrowany na scenie konferencji IT Manager of Tomorrow.